Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Witajcie! Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Boża ręka jest aktywna i szczodra. Nasz Pan jest zaangażowany w życie swoich dzieci. Czasem to zaangażowanie może nam się nie podobać, ale ono zawsze jest wyrazem Bożej łaskawej dla nas dobroci. Zgodzisz się ze mną? Bóg chce cię prowadzić, bo to dla ciebie najlepsze. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? Tak jest właśnie. Nakreśliliśmy także szerszy kontekst Księgi Rut, której historia rozgrywa się w trudnych czasach. Ukazuje nam różne sposoby radzenia sobie z doświadczeniami w życiu prowadzonym pod presją zdarzeń, pod presją faktów. Do dzisiaj ta mała, piękna nowela jest dla nas przykładem, z którego możemy wiele się nauczyć. I mam nadzieję, że właśnie dzisiaj będziemy mogli się czegoś nauczyć. W czasach, o których mówi Księga Rut, bo ona jest jak gdyby kropelką, taką jaśniejącym kwiatem na tle bardzo smutnej, czarnej historii opisanej w Księdze Sędziów, w czasach, o których mówi Księga Sędziów, każdy robił to, co uznał za w swoich oczach za prawe. To była ta atmosfera, to był ten sposób myślenia, ten sposób życia, dokładnie tak jak obecnie. Życie przeciętnego Europejczyka czy Polaka wygląda bardzo podobnie jak na ówczas. Ludzie są niezależni i zdecydowana większość żyje tak, jak chce, jak uważa za słuszne. Co ty mi tu będziesz mówił? Zwłaszcza my Polacy, prawda? Ta księga zaczyna się niefajnie. Od trudnych do zaakceptowania i bardzo smutnych wydarzeń. Ktoś trafnie pierwszy rozdział Księgi Rut nazwał rozdziałem płaczu. Niestety przesłanie tego rozdziału jest boleśnie prawdziwe, nie tylko mówi o historii tamtych dni, ale to przesłanie jest boleśnie prawdziwe do dzisiaj. Nowela zapisana w Księdze Rut to nie jest historia typu za górami, za lasami. To jest opis twardej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. Mówi o trzech grobach osób najbliższych Noemi na obcej, wrogiej ziemi. Straszne. Możesz to sobie wyobrazić? Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Bóg postępuje z nami, ze swoimi dziećmi w sposób, o którym czasem wolimy nie mówić, a nawet nie lubimy o tym myśleć. Mianowicie Bóg dyscyplinuje tych, których kocha. Boża ręka czasem jest twarda w stosunku do niektórych z nas, a nawet do całych narodów. Bóg dyscyplinuje tych, których kocha. Jednak Jego dyscyplinowanie zawsze jest właściwe i zawsze jest uzasadnione. Patrząc z punktu widzenia rodzica, wielu jest tutaj nas w tym miejscu, każdy musi wyznać, że nie lubimy dyscyplinować swoje dzieci. Dzieci nie zdają sobie z tego sprawy i dobrze, niech tak zostanie, ale kochający rodzic, który musi dyscyplinować swoje dziecko, cierpi bardziej niż dziecko, które jest dyscyplinowane. W tym trudnym procesie chodzi o rozwój charakteru dziecka. Chodzi o podporządkowanie woli dziecka, woli rodziców ze względu na dobro tego dziecka. aby nauczyło się podejmować właściwe decyzje. To jest istota dyscypliny. Mówiliśmy także, że trudno jest nam się przyznać do tego, że w życiu zbyt często podejmujemy niemądre decyzje. Tak dużo dzisiaj mówimy na temat decyzji. Ze mnie i z ciebie zbyt często wyłazi Elimelek, który podejmuje głupie decyzje. Przypominam to historię, o której opowiadał kiedyś dr Swindoll w jednym ze swoich wykładów. Posłuchajcie. Kierowca dużej ciężarówki z przyczepą rozwoził różne ładunki do kilku magazynów. To była jego rutyna. Tego dnia akurat dojechał do ulicy, na końcu której był magazyn, i tam miał rozładować swoje cargo. Znał to miejsce bardzo dobrze, bo już wiele razy tam był. Bardzo się śpieszył, żeby dostarczyć ładunek na czas. Gdy dojeżdżał do ulicy, zobaczył znak. Objazd, ulica chwilowo nieprzejezdna. Co zrobił? Dokładnie to, co ja i ty byśmy zrobili. Ach, co tam, dam sobie radę. Skręcił w przekonaniu, że jakoś sobie da radę. W połowie ulicy dojechał do powalonego drzewa, nie było przejazdu. To była wąska ulica. Prawie godzinę zabrało mu zawracanie, żeby wyjechać stamtąd. Gdy zmęczony i wściekły wyjeżdżał, z drugiej strony tego znaku ostrzegawczego ktoś bardzo dużym pismem napisał: witaj z powrotem, głupku. Tak się właśnie zachowujemy, gdy wyłazi z nas Elimelek, który zamiast podporządkować się Bożej dyscyplinie, dał dyla i na dodatek w najmniej właściwe miejsce. Gdzie, ale w Moabie tego gościa tam być nie powinno. Głupie decyzje prowadzą do dewastujących konsekwencji, o tym doskonale wiemy. Noemi i jej dwie synowe były tragicznymi ofiarami głupiej decyzji Elimeleka. Nasz dzisiejszy tekst ukazuje nam trzy opcje, trzy rodzaje decyzji, jakie w trudnych czasach możemy podejmować. Mówię o pierwszym rozdziale od 6 wersetu do końca rozdziału. Jeżeli masz przed sobą Biblię, zapraszam, otwórz, będziemy śledzili poszczególne wersety. Jest tam mowa o trzech różnych decyzjach, jakie w trudnych czasach możemy podjąć. I chciałbym, żebyśmy się czegoś z tego właśnie nauczyli. Pierwszą z tych opcji widzimy w życiu Noemi. Jest przykładem osoby wierzącej. Chodziła za Panem, owszem, znalazła się w Moabie, ale Pan w swojej miłości i dobroci nie dał jej wytchnąć. Też znowu się powołam na Chucka Swindolla, z którym mam zaszczyt współpracować. W jednej z modlitw Chuck się modli: Panie Boże, prosząc Boga o nawrócenie jakiejś osoby, mówi: nie daj wytknąć tej osobie, wykręcaj rękę, rób wszystko, żeby się źle czuła, żeby tylko do ciebie przyszła. To właśnie w ten sposób Bóg postępował z Noemi. Chodziła z Panem, ale znalazła się w złym miejscu. To właśnie pod wpływem tej dyscypliny Boga podejmuje decyzję, gdy usłyszała, że Bóg znowu nawiedził Betlejem, o czym czytamy w 6 wersecie, że znowu Bóg zaopatrzył swój lud w chleb. Gdy się to stało, Noemi wraz z synowymi postanowiła wrócić z Moabu. Szczególnie zaś, jak tam usłyszała, Pan zatroszczył się o swój lud i znów zaopatrzył go w chleb. Werset 6 jest punktem zwrotnym całej noweli, całej historii, całego opowiadania. To jest jak oś. Od tego czasu do 5 wersetu to był rozdział płaczu i smutku. Dalej też jest o płaczu, ale innego rodzaju. Ale od 6 wersetu nagle wszystko obraca się w kierunku Bożej łaskawej dobroci, która coraz bardziej będzie lśnić na kartach tej krótkiej, pięknej księgi. Bóg ukazuje tam swoją dobroć, chesed, łaskę. To przesłanie o Bożej łaskawej dobroci będzie teraz rozświetlać całą księgę. Ktoś opowiedział, scharakteryzował księgę Rut, mówiąc, że jest to jak czarny aksamit, na którym leży diament, na który to diament pada światło i iskrzy się milionem gwiazd. Nie wiemy, jak wiadomość o Bożej interwencji dotarła do Noemi, choć powiemy, dobre wiadomości mają to do siebie, że rozchodzą się szeroko. Zgodzisz się ze mną, prawda? Zresztą tak jak złe. One szybciej się rozchodzą, ale dobre również. Ta wieść wyzwoliła w Noemi pragnienie powrotu do Boga. Od dzieciństwa wiedziała, pamiętała jeszcze ze szkółki niedzielnej, w cudzysłowie, że nawet jeśli jest bardzo daleko od Boga, zawsze może do Niego powrócić. Boża interwencja w Betlejem sprawia, że jej rozpacz zamienia się w uśmiech nadziei. Musiała jednak opuścić Moab i pójść do ziemi judzkiej, tam, gdzie jest Bóg. Bóg stamtąd nigdy nie odszedł. To Elimelech dał nogę z Judei. Bóg zawsze tam był. A teraz jest czas tam powrócić. To słowo wrócić i jego synonimy w naszym urywku w wersetach od 6 do 22 znajdziesz prawie w każdym wersecie. Jeżeli masz przed sobą tekst, zapraszam, śledźmy razem. 6 werset. Postanowiła wrócić z Moabu. 7 werset. Wyruszyła w drogę powrotną do ziemi judzkiej. W 8 wersecie mówi do synowych, niech każda z was wraca do swojej matki. Powiedziały do niej 10 werset. Wolimy wrócić z tobą. Noemi jednak nalegała. Zawróćcie moje córki. 11 werset. 15 werset. Spójrz, przekonywała Noemi. Twoja szwagierka zawróciła. Idź za nią i ty. 16 werset. Rut na to. Nie nalegaj na mnie, abym zawróciła i nie poszła za tobą. Wyszłam stąd ze wszystkim. W 21 wersecie mówi Noemi, Pan sprowadził mnie z niczym. I 22 werset. Tak to Noemi powróciła z Moabu, przybyły do Betlejem. Ile razy naliczyłeś? 12 razy. 12 razy. Autor powtarza słowo wrócić, powrócić albo posługuje się synonimami tego słowa. Chce nam, czytelnikom tej pięknej noweli, coś wbić do głowy, nie uważasz? Chcę, żebyśmy coś zapamiętali. Pamiętaj, zawsze, ale to zawsze możesz wrócić do Boga. Jeśli pogubiłeś się w życiu, jeśli w tej chwili nie jesteś tam, gdzie powinieneś, jeśli odszedłeś od Pana i dałeś się skusić powabom pól Moabu, wróć do Niego. Noemi właśnie to robi. Wraca do Boga, który może być surowy i bardzo wymagający, ale w swojej łaskawości zawsze jest dobry. Zawsze. Zawsze jest po twojej stronie. Wersety 6 i 7 mówią o tym, że Noemi wraz z synowymi wraca do Betlejem. To jest jej decyzja. Wracamy. I wracając, w drodze rozmawiają ze sobą. My mamy okazję przysłuchać się tej rozmowie. Możemy odkryć, co jest w sercach tych kobiet. O czym myślą. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce, żebyśmy z tych rozmów mogli się czegoś nauczyć. Zgodzisz się ze mną, że żałoba może wypaczyć twój obraz Boga. Nie wiem, czy byłeś w rozpaczy, nie wiem, czy pamiętasz taki okres, czarny okres dołka w życiu. ale w takich momentach możesz mieć zły obraz Boga. Dystans od Boga spowodowany ucieczką na pola Moabu może zniekształcić dźwięk Jego głosu, brzmienie Jego głosu, co najczęściej prowadzi do fałszywych wniosków na temat Boga, który do ciebie przemawia. Nie dlatego, że Bóg przemawia niewyraźnie, w żadnym wypadku, ale dlatego, że odległość od Pana wypacza twój duchowy słuch. Mimo swojego zagubienia, a może właśnie dlatego, Noemi jest dla nas przykładem. Mimo że cierpi, jej teologia jest częściowo całkiem poprawna. Zobaczmy w wersecie 13. Noemi mówi do swoich synowych: przykro mi, że tak boleśnie dotyka was to, i teraz tu jest wyraz jej przekonania, jak Pan postąpił ze mną. W Biblii Gdańskiej czytamy: ręka Pańska obróciła się przeciwko mnie. A teraz kilka wersetów dalej. Zobacz, w 21 wersecie mówi: Wszechmocny do tego doprowadził. Wie, co się stało. Wie, że naraziła się na przykre konsekwencje, ale widzi Boga takim, jakim jest naprawdę. Wszechmocny. Ten, który ma całą moc. Ten, który kontroluje wszystko. To niesamowite. Ona przecież cierpi. Doskonale wie, że wszystkim rządzi wszechmocny Bóg. Owszem, jest zrozpaczona i cierpi, po powrocie do Betlejem nawet prosi ludzi ze swojego otoczenia, aby nie nazywali już jej Noemi, miła. Czytamy w wersetach 20, 21, nazywajcie mnie Mara, zgorzkniała, prosi swoich znajomych. Ja już nie jestem miła. Spójrzcie na moje życie, patrzcie, jak ono wygląda. Nie mam nic, jestem kompletnie zrujnowana. Pusta w środku. Po części jej teologia jest właściwa, po części drastycznie się myli, ale przecież zmaga się z obrazem dobrego Boga w tym złym, wrogim świecie i patrzy na świat przez czarne okulary swojego trudnego doświadczenia. Rozumiesz ją? Ja doskonale. Jest w tym, w swojej postawie, w swoim sposobie myślenia, w swoich pytaniach, poszukiwaniach, jest podobna do Hioba. Pamiętasz Hioba? Nienaganny człowiek, który zostaje dotknięty doświadczeniem właśnie z tego powodu, że był pobożny. W swoim zagubieniu zmaga się ze zrozumieniem tego, co się wokół niego dzieje. Co jest? Dlaczego? Boże! My, czytelnicy Słowa Bożego, mamy przywilej, którego on nie miał. Przywilej spojrzenia poza scenę, aby przysłuchać się rozmowie Wszechmocnego z szatanem. Wiemy, że to nie jest Bóg. Że to nie Bóg jest przyczyną nieszczęścia, jakie spadło na Hioba. Tak, to prawda. Dla realizacji własnych planów Bóg do wszystkiego dopuścił, ale nie doprowadził do tego, przez co musi Hiob przechodzić. Tak samo Noemi zmaga się ze zrozumieniem swojego położenia. Jestem przekonany, że Bóg sprowadził głód na Judę z powodu tego wszystkiego, o czym mówiliśmy tydzień temu, o czym czytamy w Księdze Sędziów. Bóg musi przyciągnąć uwagę swoich dzieci, uratować ich przed nimi samymi. Wokół nas i z nami, przyznasz, dzieją się czasem paskudne rzeczy. Do wielu nieszczęść Bóg dopuszcza i nie jesteśmy tego w stanie zrozumieć. W każdym razie za życia tutaj. Jestem przekonany, że tam powiemy wielkie: aha, tak jest, Panie Boże. Gdy jednak umkniesz do swojego Moabu, Bóg nie może brać odpowiedzialności za przykre konsekwencje twojej decyzji. Dopuścił do trzech pogrzebów, co wcale nie znaczy, że do tych trzech pogrzebów doprowadził. A to jest wielka różnica. W swoim zagubieniu i zmaganiach duchowych Noemi jest dla nas przykładem w trzech sprawach. Oto trzy ważne prawdy. Po pierwsze, w swoim bólu, zauważcie, nie zanurza się w gorycz, a raczej wyraża świadomość Bożej dobroci. To jest piękne. Spójrz do wersetu 8, co Noemi mówi swoim synowym. Niech każda z was wraca do swojej matki. Niech Pan okaże wam co? Łaskę, dobroć, tak. Jak wy okazałyście ją zmarłym oraz mnie. W swojej tragedii, w swoim trudnym doświadczeniu odwołuje się do łaski, do łaskawej dobroci Boga. Nie koncentruje się nad swoim żalem. Patrzy na swoje synowe z punktu widzenia ich korzyści, nie swojego bólu. A to jest nie takie łatwe. A to jest heroizm wiary. Niech Pan wam okaże łaskę. Lepiej będzie wam beze mnie. Wracajcie do swoich domów. To prawda, wielu biblistów wyraża swoje zdumienie faktem, że Żydówka Noemi w swoim zagubieniu każe swoim synowym wracać do swoich pogańskich domów. A jednak ona nie tylko w swoim bólu widziała Bożą łaskawą dobroć, ale po drugie ona się modli za swoje synowe. W jej rozumieniu nawet w takich warunkach Bóg może być z nimi, tam w tym strasznym miejscu w Moabie. Wie to z doświadczenia. Jej Bóg w jej doświadczeniu i w doświadczeniu jej ludu nie jest jedynie ograniczony granicami krain i kultur, jak wierzyli naówczas poganie. Być może, nawet nie być może, a na pewno dotyczyło to Boga, strasznego Boga Kemosza, Boga Moabitów, ale nie Boga Jahwe. On panuje na całej ziemi. Mimo że oskarża Boga o swój los, to jednak widzimy, że po trzecie uznała, warto mimo wszystko wrócić do Wszechmogącego, bo to jest Bóg pełen łaskawej dobroci. Warto tam wrócić. Dlaczego Bóg postępuje ze swoim ludem tak, a nie inaczej, jest dla niej wielką tajemnicą. Jeszcze tego nie rozumie. Zrozumie później. Ale mimo wszystko ufa mu. Dostrzega jego łaskawą dobroć nawet w najczarniejszych momentach swojego życia. To jest dobra teologia. To jest dobre zrozumienie Boga, nawet w bólu, w jej trudnym doświadczeniu. Noemi stanowi dla nas przykład, bardzo dobry przykład, wskazując na najlepsze rozwiązania, jakie możesz podjąć. Jeżeli flirtujesz z grzechem, jeżeli błąkasz się po powabnych polach swojego Moabu, nawet gdzieś tam w głębi swojej świadomości i nikt inny o tym nie wie, Noemi mówi, czas, żeby wrócić. Czas wracać do Boga. Tam należysz. To jest miejsce dla ciebie, nie Moab. Noemi reprezentuje starotestamentową wersję syna marnotrawnego. Zgodzisz się ze mną? Doskonale pamiętamy jego historię. Członek szczęśliwej rodziny swojego ojca w pewnym momencie decyduje się żyć na własną rękę. Goni za przyjemnościami, w swoim mniemaniu przyjemnościami, które po jakimś czasie kompletnie go rujnują. Jest jak Noemi, z pustymi rękoma, z pustym sercem. Gdy znalazł się w najgorszym położeniu, stwierdził, pamiętam dom swojego ojca. Tam nigdy nie byłem głodny. I postanawia wracać. I kiedy wraca do domu, już z daleka widzi ojca, który cały czas czekał na niego z otwartymi rękoma. To jest mój i twój Bóg. To jest Bóg Słowa Bożego. Noemi, jest przykładem marnotrawnego wierzącego. Jeśli ty jesteś jak Noemi, wiedz, czas wracać do domu. Przełknij swoją dumę i wracaj do Ojca pełnego łaskawej dobroci. Kolejnym przykładem jest postawa Orpy. Jest przekonana co do prawdy o Bogu Jahwe, z tym nie ma problemu. Lubi to, szanuje to, ale nie chce za nim podążać. Musi, tak jak jej teściowa, podjąć decyzję, jednak postanawia inaczej. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Orpa kocha swoją teściową. W wersecie 7 czytamy, że wybrała się razem z nią do Betlejem, ale Noemi zaczęła po drodze, błagać dziewczyny, żeby zadbały o siebie, że nie są w stanie już więcej jej pomóc. Na tym skończyły się możliwości dziewcząt. I Orpa postanawia wracać. Nie bądźmy zbyt krytyczni wobec Orpy. Próbuję postawić się w miejsce tej kobiety i muszę wyznać, że mam dla niej wiele zrozumienia. Jest w bardzo trudnym położeniu. Wyruszyła z Noemi w drogę, idzie do kraju Boga Noemi, Noemi, którą kocha, ale nie wie właściwie, co ze sobą zrobić. Wreszcie podjęła decyzję. Stawia na logikę i zdrowy rozsądek. Dla niej Moab jest nie tylko powabny i zielony, tak jak był dla Elimelecha. Moab przecież to jest jej dom. Ona tam się wychowała, tam się urodziła, tam wyrosła. Spójrz do wersetu 8. Noemi mówi, nie każdy z was wraca do swojej matki. Tam jest jej mama. Tam są jej bliscy. Ona tam należy. Werset 9. Tam, w Moabie, możesz wyjść powtórnie za mąż. Bądź logiczna, bądź praktyczna. 9. werset. Niech Pan obdarzy was też spokojem w nowej rodzinie u boku męża. Możesz rozpocząć nowe życie. Patrząc dalej na wersety od 11 do 13, przysłuchując się słowom Noemi, słyszymy: kochane dziewczyny, przy mnie nie będziecie miały żadnego życia. Jestem starą, złamaną przez Boga wdową. Nie mogę, Orpa, dać ci syna. A gdybym nawet wyszła za mąż, 12 werset, jeszcze tej nocy i urodziła synów, to czy czekałybyście, aż dorosną? Oczywiście, że nie. Wracaj. Czy przez te słowa nie przemawia zdrowy rozsądek? To wszystko ma sens, to jest logiczne. Choć wybrała się z Noemi w drogę do Betlejem, jej serce zawsze było gdzie indziej. Podjęła decyzję i robi to, co wcześniej zrobił jej teść Elimelek. Tak jak on, postanowiła kierować się logiką i zdrowym rozsądkiem, ale tak jak i teść, zaniedbała wartości duchowe. O tym nie pomyślała. Nie podjęła pobożnej decyzji w trudnych, bezbożnych czasach, ponieważ jej naturalnym domem był Moab. Mimo tego, że płacze, popatrz do wersetu 14, na te słowa znów gorzko zapłakały. Potem Orpa ucałowała teściową na pożegnanie. Poszła. Wróciła do swego ludu i swoich bożków. Drodzy, Orpa reprezentuje niewierzących. Tych, którzy mają wiele sympatii do Boga, ale wolą żyć w oddaleniu od Niego. Ludzi, którzy patrzą na Boga z szacunkiem, dla których Ewangelia układa się w zdrową, logiczną, zrozumiałą całość. Niektórzy z nich nawet odczuwają potrzebę chodzenia do kościoła, no bo jak w niedzielę nie pójść do kościoła? Nawet angażują się w kościele, ale tak na dobrą sprawę, to wszystko jest nie dla nich. Ich serce jest zupełnie gdzie indziej. Nigdy tak naprawdę nie stanęli przed Bogiem w świadomości swojej duchowej ruiny. Nawet przez myśl im to nie przyszło, nie przeszło. I nigdy szczerze nie prosili Boga o przebaczenie i o ratunek. Nigdy nie podjęli decyzji pójścia za Jezusem. Jesteś do Orpy podobny? Podobna? Wiesz, co znaczy imię Orpa? Ciekawe, znaczy szyja, a właściwie kark. W naszym kontekście Orpa może znaczyć pokazać komuś swój kark, czyli odwrócić się do niego plecami. W tym przypadku odwrócić się plecami do Boga Jahwe. Odwróciła się plecami do szansy życia z Bogiem. Orpa, jeżeli odwołujemy się do przykładów Nowego Testamentu, przypomina mi bogatego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa. Dlaczego wybrał akurat Pana? Bo go szanował. Bo słuchał tego, co Jezus miał do powiedzenia w przekonaniu, że może znajdzie odpowiedzi na swoje rozliczne pytania, które go dręczyły. Miał nadzieję, że Jezus da mu odpowiedź. Był naprawdę uczciwym, moralnym człowiekiem, ale do jednego nie był gotowy. Nie był gotowy do zmiany swojego życia. Nie był gotowy do tego, aby wyjść ze swojego Moabu. I dlatego odszedł od Jezusa zasmucony, tak jak Orpa. Pamiętasz, jak Jezus charakteryzował tego młodzieńca? To jest 12 rozdział Ewangelii Marka. Marka 12, 34. Tam czytamy: a Jezus, widząc mądrość w słowach tego człowieka, powiedział mu: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Niedaleko. Tyci, tyci. Ale wiesz co? Być niedaleko od Królestwa Bożego to nie to samo, co się tam znaleźć. Prawie, jak to znamy z jednej z reklam, robi wielką różnicę, prawda? Jeśli Noemi jest przykładem marnotrawnego wierzącego, to Orpa jest przykładem prawie wierzącego, moralnego, uczciwego, dobrego człowieka, który bardzo mocno polega na swoich wartościach. Orpa jest przykładem prawie wierzącego, prawie w, niedaleko, ale niestety wciąż poza. Jeśli jesteś taki jak Orpa, musisz podjąć decyzję teraz. Nie jutro, nie kiedyś, teraz, żeby nie było za późno. Chcę wam opowiedzieć historię Bilego, który nie zdążył. Dla niego nie było jutra. Działo się to w Belfaście w latach 80. Opowiadał to jeden ze znajomych pastorów. W czasie wieczornego nabożeństwa czwartkowego, a to były nauczania od czwartku do niedzieli, do kościoła wpadł młody człowiek. Rozglądał się za wolnym miejscem. Jedyne miejsce, jakie było, jedno jedyne, w całym pełnym kościele było w pierwszym rzędzie, tam, gdzie właśnie siedział pastor. Usiadł tam, nasunął na głowę kaptur swojego dresu i całą swoją postawą ostentacyjnie krzyczał wszystkim: nic mnie to nie obchodzi, co wy tutaj robicie. Krył się przed ludźmi z wrogiego gangu. Wpadł do tego kościoła właśnie, bo znał ten zbór od dzieciństwa. A jednak siedząc tam i słysząc głoszone Słowo Boże, coś w nim pękło. Coś się w nim zmieniło. Po nabożeństwie koniecznie chciał rozmawiać z pastorem, który doskonale Bilego pamiętał, bo pamiętał go jeszcze ze szkółki niedzielnej, jak chodził z mamą i swoją starszą siostrą regularnie do zboru. Billy wyznał pastorowi, że Słowo Boże go do głębi poruszyło i pragnie zmienić swoje życie. Wyznał też, że wplątał się w poważne tarapaty, ale pragnie jutro wrócić, tylko najpierw musi pozałatwiać wszystkie sprawy. Pragnie wyprostować sprawy z Bogiem. Nie było go w piątek, nie było go w sobotę. niedzielę rano przed nabożeństwem podeszła do pastora siostra Billego. Powiedziała, że w piątek po południu Billy został zastrzelony. Pytała, czy pastor mógłby poprowadzić jego pogrzeb. Nie odkładaj decyzji do jutra. Jutro do ciebie nie należy. Zrób to teraz. A więc Noemi nie rozumie do końca tego, co Bóg czyni, ale wraca do Boga. Orpa jest prawie przekonana, ale nie podejmuje decyzji, żeby wrócić. Natomiast Rut, bohaterka tej pięknej noweli, reprezentuje kogoś, kto całym sercem nawrócił się do Boga. Tak jak Orpa wybrała się z teściową do Betlejem, tak samo jak jej szwagierka, głęboko poruszona wraz z nią, szczerze płacze, o czym czytamy w 9 wersecie, słyszy logiczne argumenty teściowej. Jej mama i jej dom są w Moabie. Tam rodzi się nadzieja za mąż pójścia. My wiemy z dalszych rozdziałów, że była piękną kobietą, która zwracała na siebie uwagę swoją urodą. Tam, w Moabie, rodzi się szansa na ułożenie sobie życia. Doskonale rozumie, że u boku Noemi nie ma dla niej przyszłości. Każdy, kto żył na obczyźnie, jest z nas wielu tutaj, zgodzi się ze mną, gdy powiem, że poza domem nie jest fajnie, jest trudno. Inni ludzie, inna kultura, inny język, co innego jedzą, lubią inne rzeczy, inne sporty. Nie można tych ludzi zrozumieć, ale nade wszystko, wyraźnie i jasno, wszyscy wokoło ci pokazują, że jesteś ten inny, obcy, że nie należysz do tego wewnętrznego klubu. Jeśli dla nas trudno byłoby ułożyć sobie nowe życie w Ukrainie, w Litwie, w Niemczech, to nieporównywalnie trudniej było Rut Moabitce myśleć o życiu wśród Judejczyków. Myślałeś o tym? Dzisiaj nie ma takiego prawa, które zabrania Polakowi mieszkać na Białorusi, czy w Anglii, czy w USA, czy we Francji. Ale jeśli zaglądniesz do Księgi Powtórzonego Prawa, w 23 rozdziale, w 3 wersecie, przeczytasz tam następujące słowa ustanowionego przez Boga prawa. Jak ono brzmi? Powtórzonego prawa 23:3. W skład wspólnoty Pana nie może wchodzić Amonita ani Moabita, nawet ich 10. pokolenie. Myślnik na wieki. Prawo Boże. Rut doskonale to wszystko rozumie. Słyszy, co Noemi do niej mówi, a jednak popatrz na ostatnie słowa wersetu 14. Czytamy, Rut jednak do niej, co tam jest? Przylgnęła. Rut jednak do niej przylgnęła. W ten sposób autor tekstu podkreśla kontrast między Orpą i Rut. Rut przylgnęła do Noemi. Ale nie tylko do teściowej. Rut uchwyciła się swojego Boga, Boga swojej teściowej. Orpa zgodziła się z logiką teściowej, ale Rut zawierzyła jej Bogu. Zawierzyła mu swoje życie i swoją przyszłość, niezależnie od wszystkiego. Wbrew prawu, wbrew zwyczajom, wbrew kulturze. Rut podjęła pobożną decyzję, w tak bardzo niepobożnych czasach. Owszem, rozumiała logikę teściowej, ale dla niej najważniejsze były wartości duchowe. Podpowiadały jej, idź tam, a nie tam. Skąd taka decyzja? Możemy się jedynie domyślać, że widziała w Noemi cierpiącą kobietę, a jednak kobietę pełną łaskawej dobroci. To musiało ją zdumiewać. To była dla niej wielka zagadka. Jak? Przy takich nieszczęściach? Przy takim cierpieniu? Twój stosunek do Pana i do życia na co dzień może być wspaniałym świadectwem. Kiedyś Franciszek z Asyżu powiedział, macie świadczyć o Jezusie, a jeżeli trzeba, użyjcie słów. Rut widziała, jak bardzo ta biedna teściowa cierpi, udając się do Betlejem w przekonaniu, że jednak mimo wszystko warto tam wrócić. Mimo wszystko warto wrócić do jej Boga, który ludziom okazuje swoją łaskawą dobroć. Uznała, że pomimo wszystko warto przylgnąć do takiego Boga i nie wracać do bożków jej dzieciństwa i młodości. Swoją wiarę i przekonania wyraża w wersetach 16 i 17. Są to być może najpiękniejsze słowa wyznania miłości, jakie czytamy na kartach Biblii. Nie tylko wyznanie miłości do drugiego człowieka, ale miłości do Boga i do ludu Bożego. Tysiące lat przed wygłoszeniem przez Jezusa słów wielkiego posłannictwa, które jest uzasadnione miłością do ludzi, Bóg tak umiłował świat, a więc idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Tysiące lat wcześniej Rut wypowiada słowa, które poruszają nas. I dlatego właśnie idziemy na cały świat, aby czynić uczniami wszystkie narody. Popatrzmy, werset 16. Rut mówi, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła, abym zawróciła i nie poszła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz, ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć. Tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Ona nie przylgnęła, jak powiedziałem, jedynie do Noemi, ale stając przy niej, przylgnęła do Boga swojej teściowej. Mamy tu piękną historię Rut, która jest pełna łaskawej dobroci i w swojej łaskawej dobroci okazuje ją swojej teściowej i jej Bogu. Jest bez szans, bez przyszłości, ale dla niej najważniejszy był Bóg. Dobroć, łaskawa dobroć Boga, która urodziła się w niej i dzieli się nią. I z życia, i z literatury, i z historii znamy piękne wyznania miłości, czy to do ukochanej osoby, do przyjaciela, do rodzeństwa. Ale przyznasz, wyznanie miłości synowej do teściowej to coś nowego. Ta nowość, drodzy, ma ponad 3000 lat. Wygląda na to, że Rut symbolizuje osobę nowonawróconą. A więc widzieliśmy marnotrawnego wierzącego, który wraca. Widzieliśmy osobę prawie wierzącą. Teraz widzimy kogoś, kto zawierzył swoje życie Bogu i oglądamy osobę nowonawróconą. Rut swoją postawą znowu się odwołuje do Nowego Testamentu. Przypomina dobrego Samarytanina. Zgodzisz się ze mną, prawda? Doskonale pamiętamy, kto to był. Jest obcym wśród wrogo nastawionych do siebie ludzi. W czasach Jezusa, jeśli należałeś do ludu Bożego, ostatnią rzeczą, która przyszłaby ci do głowy, to być jak Samarytanin. A Jezus do tej wartości się odwołuje. Co? Dokładnie tak jak Moabita w Judzie w Starym Testamencie. Dzisiaj brzmi to trochę jak zwolennik Putina w cywilizowanym świecie. Rut, tak jak Samarytanin, staje obok cierpiącej Noemi i bezinteresownie pomaga swojej teściowej. Szok. Moabitka okazująca łaskawą dobroć komuś, kto tego bardzo potrzebuje. Wielu z nas, wychowanych w szkółce niedzielnej, pamięta tę prostą pieśń, którą śpiewaliśmy. Postanowiłem iść za Jezusem. Miałem plan, żeby razem z wami zaśpiewać. Uprzedzony zostałem. Nie konsultowaliśmy tego. Postanowiłem pójść za Jezusem. Jaka jest ostatnia fraza tej prostej pieśni, skomponowanej przez jednego z wodzów amazońskich po nawróceniu? Nie wrócę już. nie wrócę już. Coś mi się wydaje, że całą drogę z Moabu do Betlejem Rut, idąc za Noemi, śpiewała sobie tę pieśń. Nie wrócę już. Nie wrócę już. Drodzy, pozostawiamy Rut i Noemi na drodze do Betlejem. Rozmawiają ze sobą, zmagają się emocjonalnie i duchowo ze sobą. One nam przypominają, nie i tobie, przypominają nam nas samych. Dlaczego? Bo każdy z nas jest w drodze. Każdy z nas jest w drodze, która gdzieś prowadzi. Życie jest jak podróż. Jezus, opowiadając o wędrówce życia, sprowadził ją do symbolu dwóch dróg. Do szerokiej i do wąskiej. Szerokiej, która prowadzi na zatracenie, i wąskiej, która prowadzi do życia. W naszej historii szeroka droga prowadzi do Moabu, a wąska do Betlejem, które zostało nawiedzone przez Bożą łaskawą dobroć, nawiedzone obfitością chleba. Doskonale wiemy, że ponad 1000 lat później Bóg znowu nawiedzi Betlejem swoją łaskawą dobrocią i ja i ty jesteśmy beneficjentami tej łaskawej dobroci Boga. Dlatego tu się znaleźliśmy. Droga siostro, drogi bracie, drogi słuchaczu, dzisiaj jakże aktualne jest dla mnie i dla ciebie pytanie, na której drodze ty jesteś? Schylmy nasze głowy, pochylmy nasze czoła w modlitwie. Panie drogi, dziękujemy tobie, że ty jesteś ojcem z szeroko otwartymi ramionami i po prostu czekasz. Nie dopuść do tego, abyśmy byli kuszeni pięknem i wymyślonym pożytkiem pól Moabu. Wstrząśnij nami, abyśmy dojrzeli prawdziwe wartości, wartości duchowe. A to prosimy w imię Chrystusa, Pana, nasz drogi Ojcze. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.